Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz. Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Nasz program pod tytułem Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. Dzisiaj chcemy zrobić trzecie spojrzenie na Camino, na szlak, który prowadzi do Santiago de Compostela, do sanktuarium świętego Jakuba. Rozmawialiśmy już o Camino w naszych poprzednich programach. Rozmawialiśmy z osobą świecką, z osobą życia konsekrowanego i dzisiaj przychodzi czas na kapłana. Bardzo się cieszymy, że moje zaproszenie przyjął ksiądz Daniel Zaremski, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Lesie w dekanacie mikstackim, a także diecezjalny moderator ruchu Światło Życie. Wszystko się zgadza, księże Danielu?
Tak, wszystko się zgadza. Bardzo serdecznie witam.
No właśnie, Camino to będzie temat naszego spotkania, ale to pierwsze pytanie, które chciałbym księdzu postawić, czy pasja jako taka jest ważna w życiu człowieka. Czy ksiądz podziela moje zdanie, że każdy człowiek powinien mieć w swoim życiu pasję, która rozwija jego horyzonty, daje szersze spojrzenie na życie i tak dalej?
Na pewno pasja jest ważna i ona dodaje takiego smaku. Choć patrzę tak teraz z perspektywy już takiego kapłańskiego życia, nieraz te pasje trzeba podporządkować. Mimo wszystko, bo one mogą być takimi, które gdzieś tam zabierają zbyt wiele czasu, energii i one są czymś, za czym się tęskni, co jest ważne, ale nieraz trzeba zrezygnować. Powiem szczerze, mam wiele takich różnych rzeczy, które mnie zawsze fascynowały, jak chociażby sport, tu mówimy o takim trudzie pielgrzymowym, pielgrzymki, też to było takie coś, co zawsze mnie fascynowało, ale będąc też gdzieś tam odpowiedzialnym za to, by prowadzić ludzi do Pana Boga, nieraz po prostu trzeba zrezygnować, bo są rzeczy, to się nauczyłem z takiej jednej, jeszcze innej pasji, chociaż jej do końca tak nie rozwinąłem, ale hobbystycznie się zajmuję z szachów. Mój nauczyciel mówił, że są ruchy dobre i są ruchy lepsze. Więc czasem dlatego, co jest lepsze, trzeba zrezygnować z tego, co jest dobre.
Tak, to jest prawda. Ta pasja nigdy nie może dominować. Mamy swoje podstawowe zadania. W naszym przypadku jest to powołanie kapłańskie. I rzeczywiście wielkim nietaktem byłoby to, żeby ta nasza pasja, która może jest piękna i szlachetna, dominowała, kiedy właśnie my byśmy zaniedbywali nasze podstawowe obowiązki. Ale na pewno ta pasja, którą człowiek posiada, ona go w jakiś sposób też określa i charakteryzuje. Dzisiaj chcemy mówić o pasji pielgrzymowania. Zanim przejdziemy do tej drogi do Santiago de Compostela, ja księdza też kojarzę zawsze jako pielgrzyma, który jako kleryk, jako kapłan podążał na Jasną Górę, był także przewodnikiem jednej z grup kaliskich. Myślę, że to był taki pierwszy bakcyl, jeżeli chodzi o pielgrzymowanie, właśnie ta wędrówka na Jasną Górę do Sanktuarium Matki Bożej.
Tak, jak sobie tak przypomnę te początki, to nawet nie wiem, dlaczego tak się stało. Ono było związane z tym, że w mojej parafii rodzinnej w Sycowie rozpoczęła się pielgrzymka i ruszyłem na pierwszą już pielgrzymkę. Już nawet nie przypomnę sobie dokładnie, kiedy to było, po moim chyba drugim roku nauki w szkole średniej. Wtedy katecheta tę pielgrzymkę prowadził i tam, gdzie się zaangażowałem, też taką trochę służbę. I to mi się bardzo podobało, ale tym, co najbardziej ja odkrywam w pielgrzymce, to dla mnie jest takie najbardziej fascynujące i dlatego zawsze mówię z takim wielkim rozrzewnieniem, to jest taką wielką radością, że to jest takie trochę życie, jak miał Pan Jezus, że to się idzie razem z takim tłumem, tak jak z Nim wędrowali i szli, i jest się te 24 godziny na dobę i widzi się wszystko, swoje słabości, swoje dobre strony, swoje słabsze strony, ale to, co jeszcze mi bardzo mocno w pielgrzymowaniu się podobało, to tego gdzie indziej tak nie doświadczyłem, że wtedy lepiej słucha się słowa. Bardzo mnie fascynowały zawsze takie konferencje, które na pielgrzymce się słuchało, bo one jakoś trochę tak inaczej docierały do człowieka.
na pewno bardziej trafiały do serca. Często jest tak, że właśnie ten pielgrzym czeka na ten moment konferencji, kiedy właśnie ojciec duchowny tą konferencję wygłosi, ten głód Słowa Bożego. No właśnie, to jest ta wędrówka na Jasną Górę i myślę, że mając takie doświadczenie pielgrzymowania do Częstochowy, wtedy jakoś łatwiej może zdobyć się na ten kolejny krok i pomyśleć sobie o Camino. Jak było w księdza przypadku? Kto zaraził tą miłością do Camino? Czy był ktoś, kto inspirował, powiedział, że warto spróbować? Czy to właśnie był taki szalony pomysł, byśmy powiedzieli, że no właśnie, ja też spróbuję, bo trzeba też powiedzieć na początku, że ksiądz nie pielgrzymował sam, tylko w takim szerszym gronie. Jak to wyglądało?
Trochę szerszym gronie. Znaczy, ta historia jest też taka, wydaje mi się ciekawa, tu już padały te słowa, że to nie jest tak, że człowiek wybiera Camino, ale to po prostu w pewnym momencie jest tak, że człowiek wie, że ma iść. Że to jest jakby coś, co wewnątrz się przeczuwa, że to jest ważne. Ja mam takie dwa punkty spojrzenia na to, dlaczego poszedłem na Camino. Jedno, to na pewno jest tak, że ktoś tam zarazi, bo to trzeba usłyszeć o tym. Nie da się czegoś zrobić, o czym się nie wie. Jeszcze jak nad tym się zastanawiałem, to nie było takie popularne. Jeszcze przed kilkunastu laty to nieliczni gdzieś tam wędrowali tam po tych hiszpańskich szlakach. Ale w moim dekanacie tym rodzinnym był taki ksiądz Jurek Świniarski. W tym roku także zmarł. Ale pamiętam, że jak jeździłem go tam czasem zastępować, to on właśnie był tym, który tam jeździł. I na tym szlaku do Santiago wędrował. I mnie zawsze to fascynowało. Mówię, to jest ciekawa rzecz, którą warto by było podjąć. Właśnie tam u niego widziałem po raz pierwszy tą muszlę pielgrzymią. To było coś, co było takim pierwszym punktem zaczepienia. A druga rzecz, która może jeszcze była większym powodem, dlaczego wyruszyłem, to, że zawsze sobie mówiłem tak, gdzie ludzie pielgrzymowali? Było tak, że ludzie mieli ten szlak pielgrzymkowy do Ziemi Świętej. W Ziemi Świętej udało mi się tam w pierwszych latach kapłaństwa być i było to dla mnie niezwykłe odkrycie. Pielgrzymowali do Rzymu, czyli tam do grobów apostołów. I takie trzecie miejsce średniowieczne pielgrzymkowe to był grób świętego Jakuba Apostoła. I dla mnie to było takie niezwykłe, chciałbym też tak spróbować jak oni, żeby dotrzeć do miejsca, do którego przecież taka rzesza ludzi pielgrzymowała. Kiedy nie można było w inne miejsca dotrzeć, to ludzie pielgrzymowali tam. I jak później zaczęło się poznawać, to rzeczywiście te szlaki pielgrzymowe do Santiago rozsiane są po całej Europie i sięgają nawet tu do Polski. No i nawet jak żeśmy tam wyruszali, to ten swój początek przy swoim kościele też mam, bo tam też jest muszla i jakby początek takiego szlaku pielgrzymowego.
Tak, to pragnienie bycia pielgrzymem, to wyjście na szlak jest bardzo ważne, ale chciałbym też zapytać, jak wyglądały przygotowania do tej drogi, bo właśnie człowiek ma świadomość tego, że ten cały dobytek będzie musiał nieść na własnych plecach. Inaczej wyglądają przygotowania do pielgrzymki na Jasną Górę, bo mamy ten bagaż podręczny, który rzeczywiście niesiemy przy sobie, ale jest ten bagaż główny, który gdzieś tam jedzie samochodem większym, dostawczym. Tutaj zupełnie inne przełożenie. Jak wyglądało to przygotowanie? Myślę, że też to zastanowienie się, co ja do tego głównego bagażu spakuję, co będzie mi potrzebne, te przybory pierwszego użytku, z czegoś pewnie trzeba było zrezygnować i tak dalej.
Czy zanim może powiem o tym, co włożyłem tego bagażu, to później jakby ta myśl, żeby jednak pójść, bo to też nie jest tak łatwo pójść na tą pielgrzymkę. I przyszedł taki moment, w którym sobie tak myślę i właśnie z tymi znajomymi, którzy gdzieś tam o tym zacząłem opowiadać, mówię sobie, to jest najlepszy moment, kiedy mogę wyruszyć, ale to już było, że tak powiem, taki dobry rok przed wyruszeniem, bo wiedziałem, że tam, gdzie byłem na parafii, a byłem wówczas w Ostrowie Wielkopolskim, raczej nie będę miał zmiany, że mam lipiec wolny, że nic takiego w duszpasterstwie akurat się nie dzieje, że mogę po prostu wyruszyć. I mówię, to jest ostatni moment, w którym mogę wyruszyć i wiem, że jak tego nie zrobię, to się na pewno na bardzo długi czas odwlecze i będę żałował. Ja takie natchnienia Boże bardzo szybko staram się wykorzystać, trochę rozmawiając z innymi, modląc się i powiem, że rzeczywiście jak tak później patrzę, to na następny rok i nawet od tamtej pory byłem na razie raz tylko na tej pielgrzymce. Widzę, że tamten moment był najbardziej pasujący do tego, żeby można było wyjść. Jeśli chodzi już o same takie bezpośrednie przygotowania, to dla mnie było oczywiste, że wędruję jako ksiądz. No to podstawową rzecz, jaką musiałem wziąć, to paramenty do mszy świętej i alba razem ze stołą. I powiem, że to jest coś, co najwięcej chyba zajmowało miejsca. No, było takim trudem kapłańskiego, takiego brzemiona, które było trzeba nieść. A tak, to takie podstawowe rzeczy, wiadomo, jedne buty, sandały, coś tam na zmianę, parę koszulek, taka bielizna osobista, coś tam do takiego, do zjedzenia, to co można było. No i trochę się tego nazbierało, chyba z tej całej mojej grupy, to miałem najcięższy ten plecak, ale to ze względu na te chyba kapłańskie rzeczy.
No właśnie, ten bagaż kapłański jest bardzo, bardzo ciężki. Księże Danielu, jakby nam ksiądz powiedział o tej trasie, którą wy wybraliście i którą pokonaliście, bo dzisiaj tych możliwości mamy bardzo, bardzo wiele. Skąd wyruszaliście? Jaka długa była wasza trasa?
No, my wyruszyliśmy na szlak pielgrzymi północny, tak zwany Del Norte. Mówią niektórzy, że bardzo atrakcyjny, ponieważ wędruje się tam dużą część przez wybrzeże, chociaż północne. Chociaż my żeśmy dużo, że tak powiem, tych kilometrów aż tam przy tym morzu nie zrobili, chociaż na pewno to było sporo. Już teraz sobie nawet nie przypomnę, ile dni tam żeśmy byli. Ale to było dla nas jakby ważne też w wyborze, żeby to było też dla nas atrakcyjne trochę. Jak już zrobić coś, to zrobić coś dobrego i tak, żebyśmy byli zadowoleni, gdzie pójdziemy. Rozpoczynaliśmy w miejscowości bankowej, czyli w Santander i stamtąd ruszaliśmy na szlak pielgrzymi. Jak później rozmawiałem tam z innymi, to mówili, że to taki jeden z takich trudnych szlaków, bo bardzo często pada deszcz. I powiem, że właśnie to jest może takie ciekawe, że przez całą jakby naszą pielgrzymią trasę, nie wiem, 2 dni tak padało, a żeśmy wędrowali tam ponad 2 tygodnie, prawie 3 tygodnie.
No właśnie, kondycja. Też chcę zapytać, czy były jakieś kryzysy, takie momenty zawahania? No bo właśnie, to doświadczenie pielgrzymowania na Jasną Górę pokazuje nam nasze możliwości, ale ta droga, która trwa prawie 3 tygodnie, to jest zupełnie inne przełożenie.
Inne. Ja zawsze uważałem siebie za człowieka takiego bardzo sprawnego i nie do zatarcia. No, ta pielgrzymka dała się we znaki, nie powiem, że nie. To, co mi się przydało od takiej strony technicznej, to kijki. To było coś, co było bardzo, bardzo ważne i pomagało w wędrowaniu, szczególnie tam w tym pierwszym etapie, gdzie trochę było też gór, bo trzeba trochę pochodzić. Te ścieżki też były takie różnorodne. I w pewnym momencie także gdzieś tak wysiadło mi chyba tak trochę kolano, przynajmniej noga mnie strasznie bolała i to było takie nowe moje doświadczenie, ale w jakiś sposób udało się to przezwyciężyć, ale to są te takie rzeczy, że tak powiem, fizyczne i one zawsze będą przy pielgrzymim szlaku towarzyszyły, nawet idąc na Jasną Górę nie jeden raz miałem tak, że ciężko się wędrowało i to jakby było. Choć wydaje mi się, że trudniejszym w zmaganiu jest to wędrowanie i takie zmaganie się psychiczne, bo to jest trudne. Z jednej strony pomaga to, że się idzie z innymi, ale z drugiej, jak ktoś wędruje, to wie, że to nie jest wcale takie łatwe, bo każdy na takim długim szlaku, kiedy trzeba wszystko ze sobą nosić, gdzie spotyka się sytuacje trochę inne niż u nas, związane chociażby z noclegami, to wtedy człowiek ma takie swoje kryzysy.
Wcześniej ksiądz powiedział, że na kamino czy podczas drogi wychodzą właśnie te nasze mocne strony i słabe strony. Ja też czego doświadczyłem, że niekiedy była różnica zdań, czy idziemy właśnie wzdłuż wybrzeża, bo 3 osoby chciałyby pójść tamtędy, ktoś mówi, chodźmy. No właśnie te różnice, to ścieranie się, takie docieranie się, to ono na pewno na kamino się pojawia i to jest też ta trudność chyba, o której ksiądz mówi, prawda?
No to jest ta trudność, ja bym powiedział nawet bardzo, bardzo wielka. No trzeba umieć dojść do porozumienia, ale też właśnie to zmęczenie, może czasem ta chęć trochę takiego własnego przetrwania, trochę swojej wygody, nieraz daje się we znaki, ale to też ma takie swoje dobre strony, właśnie się poznaje. poznaje siebie i to jest takie niezwykłe, że no i tak przecież dojdziemy. W jakiś sposób to się na pewno udało i tych doświadczeń takich duchowych, dobrych też jest bardzo wiele.
Tak, ja myślę, że w takim naszym codziennym życiu bardzo często zakładamy różne maski, przybieramy różne pozy, a Camino po jakimś czasie to wszystko demaskuje i to dla nas jest bardzo odkrywcze, że możemy właśnie poznać samych siebie. Księże Danielu, idąc dalej, chciałbym zapytać o może takie jedno wydarzenie, które księdzu najbardziej zapadło w pamięci, jeżeli chodzi o waszą drogę do Santiago de Compostela. Pewnie tych historii, takich wydarzeń było bardzo wiele, co cały czas jest żywe w księdza sercu.
Taka jedna historia, myślę, że zahaczę o dwie. Jedna jest taka związana z tym, że w jednym miejscu tak trochę poczułem się jak taki właśnie obcy i ktoś, kto w ogóle jakby nie pasuje na tą trasę. Wędrując jakby po miejscach albo wędrując w tej intencji, żeby dojść do grobu Santiago de Compostela, można poczuć się jako pielgrzym odrzucony. Takie niezwykłe doświadczenie, to już było gdzieś tam końcówka naszego wędrowania, trochę więcej pielgrzymów, doszliśmy do jednego alberga i tam okazało się, że nie dość, że nie można przenocować już, nie wszyscy przenocujemy, nawet nie można tam usiąść, nawet pobyć. A na czym polegał jeszcze większy ból, że ci, którzy się tam opiekowali, cały ten kompleks, to była dawna plebania, nawet napisane, że diecezjalny ośrodek. Ja tak sobie nawet tam później rozmawiając z tymi, co prowadziłem, taka dyskusja dosyć była trudna. Pomyślałem, że no to jest ciekawe, że w miejscu, które no, by się wydawało najbardziej powinno być do przyjęcia dla księdza, staje się miejscem, w którym no, jest się odrzuconym i w ogóle to nic nie znaczy, że jesteś księdzem, nie? To nic nie znaczy. To jest w ogóle rzecz, która jest tam drugorzędna. Ale to, co też było wówczas piękne, to wtedy okazało się, że tam żeśmy znaleźli inne miejsce. Ale ja miałem takie zawsze taką chęć, właśnie to, co wspominałem kiedyś, że te konferencje mnie zawsze w pielgrzymce jakby fascynowały. I tam starałem się tam z tymi, którzy byliśmy, czy to przy okazji mszy świętej, czy tak, siadając sobie ze sobą, trochę porozmawiać o historii świętego Jakuba. I pamiętam właśnie tam, żeśmy sobie tak siedli, tym moim zacząłem tam opowiadać. Historia akurat, która miała dotyczyć tego, jak Pan Jezus zabrał Szymona Piotra, Jakuba i Jana do dziewczynki i on miał wskrzeszać. No historię tam jakoś opowiadałem i dosiedli się takie środowisko międzynarodowe. Chyba jakiś tam Anglik, Włoszki takie. I od dłuższego czasu też nam towarzyszył taki Koreańczyk. No i tak opowiadam i musiałem się wznieść na wyżyny mojego języka angielskiego, bo taki nie jestem super językowy człowiek. I w tym wszystkim, co opowiadałem, nagle ten właśnie Koreańczyk, tak słysząc o tym, że no doszło tego wskrzeszenia, tak się zadziwia i mówi takie abrakadabra. I dla mnie to było takie niezwykłe, że są ludzie, którzy nie znają tak historii Pana Jezusa, wędrując w tym wszystkim. I druga historia taka, to już była też już tam pod koniec. W międzyczasie tam dołączyły do nas Czeszki, które same mówiły, że miały przeświadczenie, że spotkają tam grupę, gdzie pójdzie ksiądz i one się dołączą i tam wędrowały. Ale kiedy tak żeśmy już byli, też już sama końcówka, nagle zatrzymaliśmy się, zsiedliśmy taki drzew, taka była już pochmurna, bo to już była ta Galicja, nie wiem, 2-3 dni może do końca nam zostało. Podszedł do nas taki Amerykanin ze swoją córką, którego tam po drodze gdzieś żeśmy mijali i podchodzi, daje mi coś do ręki. Mniej więcej to mi się kojarzy z pamięci, powiedział, dziękuję za waszą grupę, za waszą wspólnotę, dobrze, że jesteście. Później gdzieś tylko nam mignął, okazało się, że zostawił nam jakieś nawet dosyć sporą sumę pieniędzy, nie wiem, ze 100 euro czy ileś, czy nawet może i więcej, ale to było takie niezwykłe, że dla kogoś tam to, co my robimy, bo widzieli, że jestem księdzem, że gdzieś tam po drodze odprawiamy mszę świętą, modlimy się na różańcu, to takie na tej trasie nie jest aż jednoznaczne i to gdzieś tam ich zafascynowało.
Tak, bo trzeba powiedzieć, że no, różna motywacja towarzyszy tym, którzy wyruszają w drogę na Camino. No, trzeba powiedzieć, że Camino jest dla każdego, ale nie każdy wędruje z tych pobudek religijnych. No i właśnie ta nasza obecność katolików, chrześcijan, którzy nie wstydzą się wyciągnąć różańca, którzy wspólnie się modlą, czy jeżeli mają kapłana, przeżywają Eucharystię, No myślę, że to jest też niesamowite świadectwo ewangelizacyjne i ta obecność, tak jak też podkreślała to miesiąc temu siostra Natalia, że no właśnie dla kogoś to jest taka egzotyka, że ksiądz jest na Camino, że jest osoba zakonna, dla kogoś to jest no takie odkrywcze, że no właśnie dla nas to jest normalne, ale tam no to jest takie zupełnie inna rzeczywistość, prawda?
Tak, to jest zupełnie inne, ale można powiedzieć, że ludzie gdzieś tam przez to zetknięcie się patrzą, że no ten szlak jest szlakiem wiary, że jest tam zetknięcie się nie tylko pewnym doświadczeniem takim kulturowym, które gdzieś tam jest poznawaniem przyrody, jakichś zabytków, ale że tam mimo wszystko gdzieś się zetknie z jakimś światłem wiary, który jest niezwykły i to jest, myślę, że ważne. Tak jak w życiu, po prostu tam może jest to takie naładowane ze wszystkich stron, taka pigułka, esencja przeżywanego życia i drogi, którą mamy do pokonania, a w takiej naszej codzienności to ma też się sprawdzać, tak, że my no, swoim świadectwem mówimy, że no, jest ten Pan Bóg.
Dokładnie tak. Księże Danielu, niektórzy mówią, że celem jest Camino, czyli Santiago, grób świętego Jakuba, a niektórzy mówią, że celem jest już sama droga i myślę, że najwięcej się dokonuje w czasie tej drogi. Oczywiście to jest wzruszające, kiedy udaje nam się dotrzeć do Santiago de Compostela, kiedy możemy pomodlić się przy grobie świętego Jakuba, ale to, co najważniejsze, chyba dokonuje się w czasie tej drogi, prawda?
Jak tak popatrzeć i posłuchać, to każdy opowiada to, co się dzieje w trakcie drogi, te różne takie doświadczenia. To z takiej strony kapłańskiej to będzie się wspominało właśnie te msze święte w tych różnych miejscach. Czasem takie no, niezwykłe, gdzieś tam z widokiem na plażę, albo gdzieś tam z ludźmi, którzy gdzieś tam są właśnie obcokrajowcami, albo takie właśnie te noclegi. Bardzo mi się podobało, żeśmy spali w jednym z takich klasztorów, takich starych. Już nawet nie przypomnę sobie zakonników, którzy tam byli, ale to było też takie niezwykłe, naprawdę takiego ducha, gdzie był czas, że nie można było ani wejść, ani wyjść. Wszystko takie w monasterze i to ma swój taki urok. Choć powiem, że dla mnie samo dojście też było niezwykłe i takie też zastanawiające, bo nawet ci, którzy tam wędrowali, niektórzy mówili, że nawet nie wejdą do tej katedry, a ci, którzy wchodzili do tej katedry, to też takie z takiej duszpasterskiej, kapłańskiej strony, ja zawsze mówię, że smutne, bo szli tam do góry, żeby uścisnąć świętego Jakuba, tę figurę, która tam jest, a pod spodem, gdzie jest, jak ufamy, wierzymy, grób, gdzie są jego doczesne szczątki, można było wejść bez żadnej kolejki, na dłuższą chwilę modlitwy i tam wiele osób jakby nie zaglądało. Jakby nieraz te rzeczy, które wydają się ważniejsze, schodziły gdzieś na plan dalszy. Może po prostu też niektórzy nie wiedzą, co jest takie istotniejsze i to też nasza jakby rola, żeby pokazywać to, co ma w naszym życiu się dokonać.
Tak, wiem, że wasza grupa była szczęśliwa z tego względu, że udało wam się dotrzeć do Santiago właśnie na te główne uroczystości związane ze świętem świętego Jakuba. To był ten lipcowy czas, tak jak ksiądz wspominał, pora chyba bardzo gorąca. Tak sobie wyobrażam, że to natężenie pielgrzymów, czy już samym Santiago, wtedy było bardzo, bardzo duże. Ale wiem, że to są właśnie takie piękne dni, kiedy wszystko jest skoncentrowane wtedy na Santiago de Compostela i na świętym Jakubie. Jakby ksiądz nam troszeczkę opowiedział o tym, jak wyglądało to świętowanie właśnie tam w Santiago w tych dniach.
Świętowanie jest takie bardzo tam bogate. Do tych pielgrzymów ludzi to jest naprawdę rzesza. Taki przedostatni nocy, któreśmy już nocowali na hali sportowej, bo już wszyscy tam wędrowali, te szlaki wszystkie gdzieś tam się schodziły ze sobą i to już nie było możliwe, gdzie tam być. W samym Santiago, no to żeśmy może trochę sobie zrobili tak, bo mieliśmy być kilka dni, żeśmy sobie wcześniej zarezerwowali taki hostel, w którym żeśmy mieli miejsce. I same te uroczystości takie są też niezwykłe. To, co jest może takie dla mnie było niezrozumiałe, że tak jak teraz jesteśmy trochę przyzwyczajeni do ograniczeń, to tam na te liturgie czy wejście do świątyń też nie wszyscy mogli się dostać. Ja pamiętam, że to takie może to jest właśnie to, że jak jest się księdzem, to trochę łatwiej. Trochę gdzieś mi się przysnęło, to po tym wszystkim człowiek taki zaspany, taka msza odpustowa. Wbiegałem i taka główna jakaś procesja gdzieś tam się odbywała, ale to byłem jako taki uczestnik i udało mi się na mój właśnie taki celebret kapłański wejść. Tam stali panowie, którzy tam pilnowali, którzy po prostu wpuścili tam jacyś bardzo tam wysocy urzędnicy w tym odpuście uczestniczyli. Taka rzeczywiście liturgia, ale ona była zamknięta, niedostępna dla wszystkich, nie tak jak u nas gdzieś tam w Częstochowie. Mimo wszystko się odprawia to, czy na zewnątrz, czy w środku i wszyscy mogą w tym uczestniczyć. Nie, to było jakby zamknięte, ludzie na zewnątrz czekali, musieli swoje wyczekać, nawet nie mogli wejść, nic zobaczyć. No zupełnie inaczej to wygląda. I no, jest tam związane to z takim trochę ich folklorem, taką ludowością. Takie duże figury się tam gdzieś pojawiały, które tam gdzieś wędrowały. No, których tam za bardzo, no, nie wiem dokładnie z czym to jest związane, ale na pewno tam z ich historią. To, co jest niezwykłe, to ten dzień świętego Jakuba wieczorem było takie widowisko z fajerwerkami na tle katedry. Tak więc trochę udało nam się też tam tego doświadczyć. No i takie życie jak to pielgrzymie. No, wszystko się dzieje, każdy w swoją stronę wędruje i trzeba no, w tym wszystkim odnaleźć trochę takiego swojego miejsca, żeby znaleźć czas na modlitwę, żeby nie zatracić tego, co tam istotne, żeby nie skupić się tylko na tym wielkim kadzidle, które gdzieś tam jest rozbujane i robi wrażenie, ale żeby intencję, z którą się gdzieś tam idzie, wędruje, żeby ją po prostu też zanieść i tam, jak ja to mówię, żeby nie zmarnować tego doświadczenia, które było w drodze, bo jednak no, dojście to wydaje mi się, że jest bardzo ważne.
Księże Danielu, no właśnie, spogląda ksiądz już na Camino z pewnej perspektywy, to już jest księdza osobiste doświadczenie. I dzisiaj, jeżeli ktoś zadałby księdzu pytanie, ktoś, kto chce się wybrać na Camino, zapytałby, czym jest to Camino, czym jest ta droga, jakiej odpowiedzi by ksiądz udzielił?
Powiem, że nie wiem. Gdybym jakąś taką prostą odpowiedź dał, no to było chyba za bardzo spłycone. Dla mnie to jest po prostu no, doświadczenie. Może to takie jedno słowo, które i mówi coś, ale nie mówi wszystkiego. Ja to odkrywam tak jak wiara, że no, człowiek po prostu, żeby móc powiedzieć, że spotkał Chrystusa, no to nie chodzi o to, że coś tam przeczyta, że gdzieś tam będzie sprawował taką jakąś praktykę, tylko że ma to takie żywe doświadczenie i Camino to jest po prostu doświadczenie. A jakie ono będzie, no to już Pan Bóg da. I nie ma prostej odpowiedzi, co w tym, za tym słowem się kryje.
Ja tak sobie pozwolę powiedzieć, że myślę, że jeżeli ksiądz raz był na Camino, to gdzieś w sercu cały czas jest to pragnienie, aby po raz kolejny wyruszyć na szlak. Teraz inne obowiązki, jest ksiądz proboszczem. Pewnie tak po ludzku trudniej, wiele zaangażowania, jeżeli chodzi o diecezję, ale myślę, że ten rok świętego Jakuba, który przeżywamy, no jest taką szczególną mobilizacją, żeby może poszukać jeszcze jakiejś możliwości, żeby na ten szlak wyruszyć. Myślę, że to pragnienie w sercu na pewno jest.
No jest, to jest taka tęsknota. Znaczy, tak jak powiedziałem, to ja akurat w tym momencie nie czuję, że to jest ten moment, nie ta chwila, ponieważ no, odczytuję, że są pewne rzeczy, które na ten moment są jakby ważniejsze. Że to ta droga dojścia tam do tego Camino no, musi trochę jeszcze poczekać, ale na pewno jestem przekonany, że tam się wybiorę. I żeby przeżyć to też trochę pewnie już inaczej, bo każda droga jest trochę tam inna.
Dokładnie, wszystko ma swój czas i życzymy, żeby ksiądz no właśnie odkrył ten Boży czas, że to jest właśnie ten moment. Ksiądz mówił, że ma taką zdolność, że wtedy od razu udziela odpowiedzi. Życzymy, żeby taka chwila też nastąpiła. Bardzo dziękuję za to, że ksiądz podzielił się z nami swoim doświadczeniem. Takie spojrzenie na Camino od strony księdza, od strony kapłana, ono może być dla kogoś bardzo odkrywcze. Może ktoś właśnie słuchając tego, co ksiądz mówił, też zapragnie wyruszyć w drogę, będzie wiedział, na co zwrócić uwagę, żeby nie pominąć tego, co jest najważniejsze, najbardziej istotne, bo można się skupić tylko na tym, co zewnętrzne. Pewnie też po ludzku ważne, ale nie najważniejsze. Camino, droga do Santiago de Compostela, pielgrzymowanie to temat naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnę Państwu, że naszym gościem był doświadczony pielgrzym, ksiądz Daniel Zaremski, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Lesie, a także diecezjalny moderator ruchu Światło Życie. Dziękuję za spotkanie i poświęcony czas.
Dziękuję bardzo.
Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.